Bracia i siostry, kiedy otwieramy Pismo Święte, to musimy mieć świadomość, że ważne jest każde słowo, każde zdanie, że nie ma tam przypadkowych sformułowań, że wszystko ma sens. I jeśli nawet coś na początku wydaje nam się dziwne, niezrozumiałe, to kiedy głębiej się nad tym zastanowimy, możemy odnaleźć wielką mądrość. I tak jest z tajemnicą zaparcia się świętego Piotra. Nie wiem, czy zastanawialiście się, dlaczego święty Piotr wyparł się Pana Jezusa 3 razy. Przecież gdyby zrobił to raz, to skutek byłby taki sam. Nie znam Ciebie, Jezu, nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem. A Piotr na dziedzińcu arcykapłana 3 razy się zapiera. Jezus mu to przepowiedział. Piotrze, zanim kogut 2 razy zapieje, ty 3 razy się nie wyprzesz. Ale to potrójne zaparcie się ma głębsze znaczenie. Kiedy otworzycie Ewangelię według świętego Marka i przeczytacie tą historię zaparcia się świętego Piotra, to zauważycie, że Piotr zapiera się 3 razy i za każdym razem inaczej. Za pierwszym razem przychodzi do niego służąca i mówi: i ty byłeś z Jezusem Nazarejczykiem. A Piotr jej mówi: nie wiem, o kim mówisz, nie znam tego człowieka. Ona nie odpuszcza. Podchodzi do ogniska, gdzie Piotr zaczął się grzać i mówi do tych, którzy tam siedzą obok: i ty byłeś jednym z nich. Ani słowa o Jezusie. Piotr zaprzecza. Jeden z nich, czyli ty byłeś apostołem, jego towarzyszem, uczniem. I w końcu za trzecim razem znowu próbuje ta służąca: i ty byłeś z Jezusem, jesteś także Galilejczykiem. I Piotr po raz trzeci wypiera się tego, że pochodzi z Galilei, chociaż zdradzała go mowa, bo mówił gwarą galilejską. Zobaczcie, 3 razy wyparcie i za każdym razem inaczej. Raz wprost Pana Jezusa, za drugim razem apostołów się wypiera Piotr, swoich towarzyszy, kolegów i za trzecim razem swoich korzeni, samego siebie się zapiera. Dlaczego 3 razy? Otóż w tym grzechu Piotra jest skupiony każdy nasz grzech. Ten grzech Piotra pokazuje nam, co się dzieje, kiedy człowiek grzeszy, niezależnie jak to robi. Zawsze, kiedy wchodzi w grzech, doświadcza potrójnego wyparcia się, doświadcza potrójnego zerwania relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. A że tak jest, to nam to pokazuje nasze doświadczenie grzechu. Zobaczcie, jak człowiek wchodzi w grzech i z tym grzechem pochodzi trochę, to przestaje się modlić. Modlitwa sprawia mu trudność. Potem niektórzy jeszcze zaczynają opuszczać mszę świętą niedzielną, bo trudno spojrzeć Bogu w oczy, kiedy mam na sumieniu grzech. To jest ta zerwana relacja z Bogiem. Pochodzimy dłużej z grzechem, to zaczynają nas denerwować ludzie, szczególnie ci, z którymi żyjemy pod jednym dachem, nasi bliscy. I zaczynamy warczeć na nich, złościć się, wkurzać. A jak jeszcze trochę pochodzimy z grzechem, to zaczynamy mówić: mam dość samego siebie, nie potrafię wytrzymać samym sobą. Dlaczego? Bo grzech jest we mnie. I grzech niszczy mnie i niszczy te 3 relacje z Bogiem, z człowiekiem i ze samym sobą. Co trzeba zrobić? Iść do spowiedzi. To jest niesamowity dar, słuchajcie. Sakrament pokuty, to napięcie, które jest w człowieku, on rozładowuje. Wychodzimy zupełnie inni po spowiedzi, szczerze, dobrze przeżytej. Byłem na takiej parafii, że czasami tak na proboszczu, wiecie, różnie to bywa. Czasami była taka atmosfera bardzo napięta. Wisiała siekiera. Ksiądz proboszcz, taki naburmuszony, chodził, wszystkich tam upominał, karcił. Na szczęście mieszkała z nim mama. I ta mama mówiła: Zyga, do spowiedzi. No i Zyguś jechał na górę świętej Anny, spowiadał się, przywoził nam cukierki i było zupełnie inaczej. Wszystko rozładowane, nie to probostwo. Sakrament pokuty ściąga z człowieka napięcie. To jest wielki dar. Nie wiem, czy wiecie, jaka jest najważniejsza część Biblii żydowskiej, Starego Testamentu. To jest pierwsze pięć ksiąg, tak zwany pięcioksiąg, prawo, Tora, mówią Żydzi. I w tych pięciu księgach najważniejszą jest ta księga, która znajduje się w środku. Mamy Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, Księgę Kapłańską, potem jest Księga Liczb i Księga Powtórzonego Prawa. I w samym środku tej piątki jest Księga Kapłańska. A w samym środku Księgi Kapłańskiej jest opisana liturgia pojednania, dzień przebłagania, Jom Kippur. Otóż największym pragnieniem człowieka jest być pojednanym z Bogiem. W Starym Testamencie to pojednanie dokonywało się w taki niedoskonały sposób. Przyprowadzano dwa koziołki przed świątynię. Na jednego koziołka kapłan wkładał ręce i wypowiadał grzechy, a do tych grzechów przyznawali się Żydzi. Wołali: żałujemy, przyznajemy się, to są nasze grzechy. I tego koziołka wypędzano na pustynię z tymi grzechami. Mówimy kozioł ofiarny. To właśnie od tego wydarzenia. Na pustyni czekał na niego demon, czyli szakale. Grzech wracał tam, skąd przyszedł, do złego ducha. A drugiego koziołka zabijano w ofierze i jego krwią kropiono ołtarz i kropiono ludzi. I w ten sposób zawiązywano relacje z Panem Bogiem. Ale tak naprawdę to wszystko kończyło się na wielkim pragnieniu. Chcemy być czyści wobec Ciebie, Boże. Przepraszamy Ciebie, Boże. Bo ludzie i tak wracali z tymi grzechami do domu. Nie mogły być im one odpuszczone. I zobaczcie, Pan Jezus w tą największą tęsknotę ludzką celuje ze swoją misją. On przychodzi, żeby nas pojednać. On się staje tym kozłem ofiarnym, bierze na siebie nasze grzechy i On swoją krwią te grzechy zmazuje i gładzi. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji po Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, jak ludzie Starego Testamentu. Mamy dar pojednania. Bóg nam ofiaruje przebaczenie grzechów, jeśli te grzechy Mu oddam i jeśli będę szczerze za nie żałował. Niesamowite jest to, że ta historia o Piotrze, który potrójnie się zapiera, ma swoje dopełnienie w przypowieści z Ewangelii według świętego Łukasza. Zobaczcie, zupełnie inny ewangelista pisze Ewangelię i to jest dowód na to, że Duch Święty prowadzi go. Bo ta przypowieść o miłosiernym ojcu i dwóch synach, ona pokazuje, co się dzieje w sakramencie pokuty. Jak to Pan Bóg naprawia te zerwane relacje na tych trzech poziomach. Z Bogiem, z człowiekiem, z sobą samym. Doskonale wiecie, jest młodszy syn, zabiera majątek, odchodzi z domu, wszystko roztrwonił i ląduje na dnie, przy świńskim korycie. I postanawia wrócić do ojca. I co robi ojciec? Wypatruje go. Wychodzi naprzeciw niego, otwiera ramiona i bierze go w te ramiona. I to jest ten moment, kiedy ten syn znajduje się w ramionach ojca, jak Bóg zawiązuje tą zerwaną relację z nim. Kiedy jeszcze nie zdążysz wypowiedzieć grzechów w sakramencie pokuty, już jesteś w ramionach ojca. Przychodzisz do konfesjonału i Pan Bóg cię już przytula do siebie. Cieszy się, że wracasz. Był w tej rodzinie drugi syn, starszy. On nie odszedł daleko, ale sercem był daleko od ojca. Nawet trochę zazdrościł temu pierwszemu, że miał odwagę grzeszyć. On by tak chciał pogrzeszyć, ale bał się. I on ma taki wielki żal do tego swojego brata. I kiedy widzi, że on wrócił do domu i jest dla niego przygotowywana wielka uczta, ojciec znowu wychodzi po tego starszego, a ten starszy mu mówi: twój syn wrócił, a ty robisz imprezę, a ja? Między braćmi jest wielka przepaść. To jest tak, jak przychodzi rano z dyskoteki podpita dziewczyna do domu i żona mówi do męża: twoja córeczka wróciła. Taka córeczka taty, jak córeczka mamy, ale ona ma żal do niej. Więc coś takiego się dzieje między tymi dwoma braćmi. A co mówi ojciec? Potrzeba cieszyć się, bo brat twój był umarły, a znów ożył. Jesteście braćmi, was tak samo kocham obydwu. I zawiązuje tą relację między nimi, jedna ich ze sobą. I w końcu przychodzi ten moment, kiedy ten młodszy syn dostaje jeszcze prezenty od taty. Dostaje pierścień, to taki ówczesny, starożytny dowód osobisty. Pierścieniem się podpisywało dokumenty przez wytłoczenie obrazka z tego pierścienia. Czyli na nowo jesteś dziedzicem, jesteś w domu. Dostaje sandały, znak, że jest wolny. Możesz zrobić, co chcesz, możesz znowu odejść. W starożytności po obuwiu poznawało się, kto kim jest. Niewolnicy chodzili na bosaka. Tylko ludzie wolni mieli sandały. No i w końcu tata daje mu szatę. Najlepszą szatę, jaka jest w domu. Dzisiaj najlepsza szata w domu należy do pani domu, a w tamtym czasie należała do ojca. I ten dar jest najbardziej niesamowity, bo zobaczcie, ten grzeszny syn nie wraca na to samo miejsce do domu, ale ten ojciec go tak nobilituje, podnosi, daje mu swoją szatę, stawia go obok siebie. To jest szaleństwo Boga. Ile razy przychodzimy do sakramentu pokuty, zostawiamy grzechy, otrzymujemy też Boże błogosławieństwo. Bóg nas zbliża do siebie, jeszcze bardziej przyciąga. Jak chodziłem na religię, już mówiłem wam, że siostra zakonna mnie uczyła, to kiedyś nas przed Komunią Świętą wzięła do kościoła i każdemu z nas dała do trzymania nitkę. Jeden koniec nitki trzymało dziecko, a drugi koniec nitki był przywiązany do klucza w tabernakulum. I siostra chodziła po kościele i zrywała te nasze nitki i powiedziała: zgrzeszyłeś. Nitka, która cię łączy z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, została zerwana. Ale przepraszasz Pana Jezusa, zawiązuje się supełek, jest wszystko w porządku. Ale znowu zgrzeszyłeś i znowu idziesz do spowiedzi, znowu zawiązujesz supełek, znowu jest wszystko w porządku. Ale znowu się zdarzył grzech. Żałowałeś, zawiązałeś supełek i co się stało? W pewnym momencie wszystkie dzieciaki były tuż przy tabernakulum, bo ta nitka, która łączyła ich, stała się krótka przez to zrywanie i zawiązywanie. I słuchajcie, tak się dzieje właśnie w sakramencie pokuty. Ktoś, kto często przychodzi, swoją wrażliwość zmienia i Bóg go przyciąga do siebie. Czasem niektórzy myślą, jak ktoś się spowiada co miesiąc, jaki to wielki grzesznik, ale on musi mieć grzechy. Nie. To jest człowiek wrażliwy na zło w swoim życiu. Wielkim grzesznikiem jest ten, kto się spowiada raz do roku albo mówi: nie mam z czego się spowiadać. Tu trzeba by się zaniepokoić. Bóg cię przyciąga w sakramencie pokuty. To nie jest łatwy sakrament, spowiedź. Wszyscy wiemy. To, co jest najtrudniejsze chyba, to, co nas może blokować, to jest wstyd. Że wstydzimy się swoich grzechów. Ale zobaczcie, jest taka prawidłowość, że jak człowiek grzeszy, to mu diabeł zabiera wstyd. Ale jak się przygotowuje do spowiedzi, to mu ten wstyd oddaje. I różne myśli nam podsuwa. A co sobie ksiądz pomyśli? A jak to powiedzieć? Jak będziecie wiedzieli o tej prawidłowości, będzie łatwiej się przygotować do spowiedzi. Musi być wszystko wyrównane. Zabiera wstyd w momencie grzechu. Oddaje ci, jak się przygotowujesz do spowiedzi. Ale pamiętaj, jeśli wstydzisz się swoich grzechów, to Bogu dziękuj. To dobrze, że się wstydzisz swoich grzechów. To nie jest źle. Prawdziwy dramat jest wtedy, kiedy ktoś nie wstydzi się swojego grzechu, a powinien. To już jest ta degradacja duchowa naprawdę wielka. Jeśli się wstydzisz, jest dobrze. Nie bój się. Kiedyś pewna kobieta miała dokładnie ten problem z tym wstydem przy spowiedzi. Tak się przygotowywała i nie potrafiła podejść do konfesjonału. No i w końcu zauważył to ksiądz Franciszek Salezy, święty. Podchodzi do niej i pyta się, co się dzieje? Czemu się tak boisz i denerwujesz? A ona mu mówi, proszę księdza, bo ja się tak strasznie wstydzę. Bo co ksiądz sobie pomyśli o mnie, jak usłyszy moje grzechy? Że one są takie straszne, takie ciężkie. I ten święty Franciszek Salezy mówi tak, wie pani co? Co sobie pomyślę? Pomyślę sobie, że spowiada się święty człowiek. Bo tylko święci potrafią przyznać się do grzechu, za ten grzech żałować, ten grzech wyznać. To jest dar, sakrament pokuty. Warto mieć tego świadomość, że ludzie Starego Testamentu, całe rzesze pokoleń tęskniły za tym, żeby być pojednanym z Bogiem. I na koniec taki obraz dla dzieci, ale myślę, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób dziećmi. Łatwiej pewną rzeczywistość wtedy przyjąć. Dotyczy właśnie tego wstydu. W ogóle wam to jest łatwiej niż na przykład nam, księżom. Co 2 tygodnie idę do spowiedzi do księdza, który mnie zna. Wiecie, jak się wstydzę? Bardzo. Ale właśnie sobie myślę wtedy o tej historii. Było sobie rodzeństwo. Pojechało sobie rodzeństwo na wakacje do babci, na wieś. Chłopak zrobił sobie proce, szlojder. No i tak strzelał z tej procy i wyobraźcie sobie, pewnego dnia na linię strzału weszła kaczka. Na nieszczęście ulubiona, najpiękniejsza kaczka babci. No i kaczka oczywiście padła. Zakończyła żywot. Chłopiec się przestraszył, co teraz będzie, jak to babci powiedzieć, zakopał kaczkę. Ale wszystko widziała jego siostra i mówi mu tak, ja to powiem babci. On mówi, nie mów, zrobię wszystko, co tylko zechcesz, tylko nie mów, nie zdradź mnie. No i zaczęło się. Na drugi dzień babcia mówi, dzieci, posprzątajcie po śniadaniu. Dziewczynka bierze komórkę, idzie się bawić, chłopiec sprząta. Babcia mówi, pozamiatajcie podwórko. Dziewczynka się traci, chłopiec zamiata. Jeden dzień, drugi, trzeci. No i w końcu ten 6-latek tak sobie pomyślał, no nie może tak być, żeby kobieta mną rządziła. Pójdę i przyznam się. Poszedł do tej babci, mówi, babciu, muszę ci coś powiedzieć, ale bardzo się boję i wstydzę. Babcia mówi, powiedz wnusiu. No i mówi, wiesz babciu, miałem proce, była kaczka, nie ma kaczki. Babcia mówi, ja to wszystko wiem. I on nagle takie oczy mówi, tak, to ta siostra moja, ona wszystko wygadała. A babcia mówi, nie, patrzyłam przez okno, jak się bawicie. Wszystko widziałam i wszystko słyszałam. I byłam ciekawa, jak długo pozwolisz się wodzić tej swojej siostrze za nos. Jak długo będziesz jej służyć. Patrzcie, zły duch nieraz tak nas wodzi za nos. No żebyśmy tylko nie żałowali, nie wyznali tego grzechu, nie przyszli do spowiedzi. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to od razu schowali się w krzaki i szatan podpowiadał, tylko nikomu nic nie mów. Zostaw ten grzech tylko dla siebie. A przecież Pan Bóg chce nam go przebaczyć, chce nam go zabrać, chce nas uwolnić i czasem chodzimy z jakimś grzechem długo, tacy przygniecieni nim, tacy zgorzkniali, smutni, a wystarczy przyjść do Jezusa Miłosiernego. Dzisiaj usłyszeliśmy to zdanie, stawiam przed Tobą życie i śmierć, wybieraj błogosławieństwo, szczęście i nieszczęście. I można powiedzieć, że Pan Jezus mówi, daję Ci dzisiaj życie w wolności od grzechu i życie z sumieniem, które ciągle coś wyrzuca i zabiera radość. Wybierz, w jaki sposób chcesz żyć, którą drogą chcesz pójść. Zapraszam Was wszystkich do spowiedzi. Naprawdę warto. Amen.